Na początku chciałbym bardzo serdecznie wszystkich Was przywitać. Bardzo się cieszę tym naszym spotkaniem. Czuję się zresztą też zaszczycony, że tutaj mogę głosić rekolekcję w tej wspaniałej parafii Ojców Redemptorystów w Toruniu. I w szczególny sposób chciałbym powitać osoby, które żyją w związkach małżeńskich niesakramentalnych. Chciałbym z dwóch powodów powitać Was szczególnie serdecznie. Po pierwsze dlatego, że o ile mi wiadomo, są to pierwsze rekolekcje dla Was, między innymi dla Was, w diecezji toruńskiej, w Toruniu. A po drugie, chciałbym Was bardzo serdecznie przywitać, dlatego że wiem, będąc od 11 lat duszpasterzem małżeństw niesakramentalnych, jak często doświadczacie bólu z powodu swojej sytuacji. Bólu z powodu tego, że nie możecie przystępować do Komunii Świętej. A więc, że nie możecie w pełni korzystać z tego, co ofiaruje Kościół. I wiem też z doświadczenia, że wasz ból czasami bywa potęgowany różnego rodzaju sytuacjami, które was spotkały ze względu na to, że żyjecie w takim właśnie związku. Wiem, że nieraz osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, ponieważ mają przeszkody, ponieważ rozpadło się pierwsze małżeństwo, a było ono sakramentalne, i teraz już nie możecie wziąć ślubu, wchodząc w nowy związek. Wiem, że takie osoby nieraz doświadczają w Kościele nieakceptacji, odrzucenia. Słyszą przykre słowa. Dlatego chciałbym szczególnie Was przywitać, ale też podziękować, że mieliście odwagę przyjść, że jesteście. I chciałem powiedzieć na przekór tym, którzy być może kiedyś Wam powiedzieli jakieś przykre słowa, jacyś ludzie Kościoła, że bardzo Was kocham. A mówię to też w imieniu Ojca Świętego. To są słowa obecnego papieża. Papież Benedykt XVI, ustępujący, powiedział do małżeństw niesakramentalnych: Kościół Was kocha. Ale dziś nie będę może kierował jakichś specjalnych słów, jakichś specjalnej refleksji dla tej czy innej grupy małżeństw, bo o ile mi wiadomo, na te rekolekcje po prostu przyszli małżonkowie. Jesteście tu dlatego, że chcecie polepszyć jakość swojego małżeńskiego życia. I chciałbym zacząć od refleksji, które są bardziej ogólne, potrzebne, myślę, mam nadzieję, że się przydadzą. Obojętnie, czy ktoś żyje w małżeństwie sakramentalnym, czy też ktoś żyje w tej nieprawidłowej z punktu widzenia prawa, zasad życia wspólnoty katolickiej w małżeństwie, w związku małżeńskim niesakramentalnym. I chciałbym zacząć od podstawowej refleksji, bardzo ważnej w ogóle dla życia chrześcijańskiego, a tym bardziej dla jakości życia małżeńskiego. Mianowicie chciałbym powiedzieć najpierw parę słów o celu życia. A konkretnie chciałbym zacząć od bardzo ważnej prawdy. Mianowicie, że małżeństwo nie może być celem życia człowieka. Nie powinno być. Mówię o tym, ponieważ wiem, że wiele osób tak traktuje małżeństwo, jakby ono było celem. Tymczasem, zgodnie z tym, jak nas uczy Pan Jezus, uczy Kościół, to może być jakiś tam podrzędny cel działań w różnych naszych decyzji, wyborów życiowych, żyć w małżeństwie. Ale to nie powinien być cel życia. Jaki jest cel życia chrześcijanina? Celem życia chrześcijanina jest osiągnąć zbawienie, dojść do nieba. To jest nasz cel. Jesteśmy w Kościele po to, żeby iść do nieba. Jesteśmy dziś, teraz tu, na tych rekolekcjach, żeby iść do nieba. Ja jestem księdzem, zakonnikiem nie po to, żeby głosić rekolekcje na przykład i odprawiać msze, ale żeby iść do nieba. To wszystko, małżeństwo, każde inne powołanie, życie zakonne, sprawowanie sakramentu w moim wypadku, głoszenie rekolekcji, w waszym wypadku wychowywanie dzieci, więź małżeńska, to jest droga do tego celu. Małżeństwo jest drogą. Nie może być celem. A co oznacza iść do nieba? Iść do nieba oznacza stawać się szczęśliwym. Przecież niebo to jest wieczne szczęście. I czyż nie jest tak, że jak się zbliżamy do nieba, to będziemy... Czyż nie jest tak, że będziemy coraz szczęśliwsi? Jeśli zbliżamy się do szczęścia wiecznego, to jest tak, jak zbliżamy się do światła, czy do ciepła. Im bliżej jesteśmy światła, tym jest jaśniej. Im bliżej jesteśmy ciepła, tym jest cieplej. Im bliżej jesteśmy nieba, tym szczęśliwsi jesteśmy. Dlatego mówiąc, że celem naszego życia jest dojść do nieba, powinniśmy mieć na myśli, że celem naszego życia jest być szczęśliwym. Tak. Osiągnąć własne szczęście. Osiągnąć własne szczęście. Tak, moi drodzy, żyjecie w małżeństwie. Naprawdę po to, żeby być szczęśliwym. Jeżeli komuś małżeństwo do tego nie służy, to on je źle przeżywa. Gdybym ja nie był z każdym rokiem mojego kapłaństwa i życia zakonnego coraz szczęśliwszy, to bym wiedział, że ja źle przeżywam moje kapłaństwo. Że coś jest nie tak. I że prawdopodobnie, nawet na pewno, moje kapłaństwo nie jest drogą do nieba. Bo powtórzę jeszcze raz. Im bliżej jesteśmy nieba, tym szczęśliwsi jesteśmy. To jest cel naszego życia. Osiągnąć własne szczęście. I może ktoś powie, że to jest egoistyczne. Tak, wiem. To może brzmi trochę egoistycznie. Ale bardzo trafnie skomentował to, o czym teraz mówię, ojciec Demendo. Powiedział tak. Nie chcesz być szczęśliwy. Chcesz przeprowadzić mały test? No to spróbujmy. Zajmie ci to dokładnie minutę. Możesz zamknąć oczy lub pozostawić je otwarte. To nie ma znaczenia. Pomyśl o kimś, kogo bardzo kochasz i z kim jesteś bardzo blisko. O kimś, kto jest ci bardzo drogi i powiedz do niego w myślach. Bardziej pragnę być szczęśliwy, niż mieć ciebie. Zobacz, co się dzieje. Wolę być szczęśliwy, niż mieć ciebie. Gdybym miał możliwość wyboru, bez wahania wybrałbym szczęście. Ilu z was podczas wypowiadania tych słów czuło się egoistami? Sądzę, że wielu. Widzicie, co z nami zrobiono? Zobaczcie, jak w was wdrukowano myślenie. Jak mogę być takim egoistą? Ale spójrzcie, kto tu jest egoistą? Wyobraź sobie osobę, która mówi do ciebie, jak możesz być takim egoistą, że wybierasz szczęście zamiast mnie? Czy nie miałbyś ochoty wówczas jej odpowiedzieć: wybacz, ale jak możesz być takim egoistą, żeby wymagać ode mnie, bym wyżej cenił ciebie od szczęścia? Pewna kobieta opowiadała mi, pisze ojciec de Mello, że kiedy była dzieckiem, jej kuzyn jezuita głosił rekolekcję w kościele jezuitów w Milwaukee. Każdą konferencję rozpoczynał słowami: spełnieniem miłości jest poświęcenie, jej miarą brak egoizmu. Wspaniałe stwierdzenie. Zapytałem ją: czy chciałabyś, abym cię kochał kosztem mego szczęścia? Tak, odparła. Jakież to urzekające. Czyż to nie cudowne? Kochałaby mnie kosztem swego szczęścia, a ja kochałbym ją kosztem mego szczęścia. I tak mielibyśmy w konsekwencji dwie nieszczęśliwe istoty. Ale to nieważne. Niech żyje miłość. Tak, moi drodzy. Miejmy odwagę powiedzieć, przyznać się, że chcemy być szczęśliwi. To nie jest wbrew Ewangelii. Wręcz przeciwnie. Chrześcijanie to są z natury bardzo szczęśliwi ludzie. Do tego stopnia szczęśliwi, że choćby przypomnijmy sobie, pierwsi chrześcijanie byli tak szczęśliwi, że nawet kiedy umierali, byli szczęśliwi. Nawet robili wrażenie, że im bliżej byli śmierci, im bardziej śmierć im zaglądała w oczy, tym szczęśliwsi byli. Być chrześcijaninem znaczy być szczęśliwym. Pan Jezus skazanie na górze zaczął od następujących słów: szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi. Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Korzystam tutaj z najnowszego tłumaczenia Pisma Świętego, tłumaczenia paulistów. To tłumaczenie cechuje się tym, że jest użyty współczesny, taki bardzo normalny nasz współczesny polski język. Pewien mój współbrat jezuita, biblista, opowiadał mi kiedyś, że inny jezuita, wywodzący się z Syrii, a konkretnie z takiej grupy etnicznej zamieszkującej Syrię, gdzie do dziś mówi się praktycznie tym samym językiem, jakim mówił Pan Jezus, aramejski. Że tenże właśnie jezuita, który notabene jest też biblistą, na skutek różnych dociekań, analiz językowych i znając od dziecka język aramejski, doszedł do wniosku, że tak naprawdę to ten tekst, w oryginale jest on grecki, ale wypowiadany był przez Pana Jezusa prawie na pewno po aramejsku. Że ten tekst ośmiu błogosławieństw należałoby przetłumaczyć jeszcze trochę inaczej. Mianowicie tak. Szczęśliwi możecie być, będąc ubogimi w duchu, ponieważ do takich należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi możecie być, cierpiąc udrękę, ponieważ będziecie pocieszeni. Szczęśliwi możecie być, będąc łagodnymi. Szczęśliwi możecie być, będąc głodnymi i spragnionymi sprawiedliwości i tak dalej. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że Pan Jezus kazanie na górze zaczyna od obietnic. Zaczyna od obietnic. Jeśli będziesz mnie słuchał, będziesz szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy nawet cierpiąc udrękę. Będziesz szczęśliwy gdzieś tam nie robiąc z siebie gwiazdy, tylko zachowując jakąś prostotę, skromność, cichość. Będziesz szczęśliwy, będąc łagodnym. Nie musisz być, rozpychać się w życiu łokciami, uczestniczyć w tej walce szczurów, żeby być szczęśliwym. Jeżeli będziesz mnie słuchał. I dalej Pan Jezus mówi, jaka jest ta droga do tego właśnie szczęścia. Dalej wyjaśnia to słowami kazania na górze. Pan Jezus, moi drodzy, bardzo chce, żebyśmy byli szczęśliwi. I to nie dopiero gdzieś tam w niebie, tylko już tu na ziemi. Już teraz. Oczywiście tu na ziemi nie będziemy nigdy w pełni szczęśliwi. Tym różni się niebo od ziemi. Ale chrześcijanin to człowiek, który z dnia na dzień nawet jest coraz szczęśliwszy. A małżeństwo jest drogą do tego z natury swojej. Dlaczego? Co takiego jest w małżeństwie, że jest drogą do szczęścia? Czy wspaniałość tej drugiej osoby? Tak myśli większość ludzi. Właśnie tu jest problem, że jest sporo ludzi, którzy myślą sobie, małżeństwo jest po to, żebym był szczęśliwy. Ale gdzie upatrują źródła tego szczęścia? W tej drugiej osobie, w mężu, w żonie. Mówią, będę szczęśliwy, jak będę z nią, będę z nim. Mówią, będę szczęśliwy, jeśli on się zmieni, czy ona się zmieni. A co jest w rzeczywistości? W rzeczywistości często ta druga osoba to jest nieszczęśliwy człowiek. To jest człowiek, który na przykład nie potrafi znieść tego, że stracił pracę. Jest bezrobotny. Jest z tego powodu sfrustrowany. Albo nie potrafi oderwać się, oddzielić od swojej mamy, taty, zerwać gdzieś tych więzów. Bo rodzice są toksyczni, nie potrafią uszanować dorosłości swojego dziecka. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, generalnie wszyscy, którzy zakładają rodziny, to są mało szczęśliwi ludzie. Im jest przyjemnie, im jest fajnie, bo oni przeżywają coś pięknego w życiu. To jest tak, jak się idzie gdzieś nad rzek morza, jest piękna pogoda, zachód słońca. Jest fajnie. Takie piękne słońce. Jak cudownie jest. I tak też jest na ogół, na początku małżeństwa, w dniu ślubu, w czasie miodowego miesiąca. Ale to nie jest szczęście. To nie są szczęśliwi ludzie. Czy oni się nauczyli być szczęśliwymi? Czy on się kiedykolwiek tego uczy? Tak, moi drodzy, szczęścia trzeba się uczyć. To mało kto rozumie. A to właśnie Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze. Ja chcę was nauczyć bycia szczęśliwym. Czyli chcę was nauczyć życia w niebie. Ja chcę obudzić niebo w was, w waszych sercach. Kto to jest człowiek szczęśliwy? Człowiek szczęśliwy to jest człowiek, który umie żyć w niebie. Zastanów się, czy umiesz żyć w niebie? Czy gdybyś dziś tam się znalazł, to umiałbyś się zachować zawsze, w każdej sytuacji? Na przykład znalazłbyś się w niebie i spotkałbyś tam kogoś, kto kiedyś cię zranił, skrzywdził. Do kogo dzisiaj masz żal, na kogo nie możesz patrzeć. Kogo chętnie byś udusił, jakbyś go dorwał, no ale jego szczęście, że już nie żyje. No i teraz ty też idziesz do nieba, przychodzisz i tam on jest. Holender, on tam jest. Jakoś Pan Bóg go tam wprowadził. Jeżeli miałbyś ochotę go udusić, To znaczy, że nie umiesz żyć w niebie. Bo tam ludzie się nie nienawidzą. Jeżeli ktoś nie wie, to informuje. Naprawdę. W niebie wszyscy się kochają. Tam jest miłość. Miłość jest jedynym sposobem istnienia. Jeżeli więc miłość nie jest jedynym sposobem twojego istnienia, tylko nieraz daje o sobie znać twój egoizm, albo wręcz nienawiść do kogoś, brak przebaczenia, nieumiejętność przebaczenia, to znaczy, że jeszcze nie umiesz żyć w niebie. I nie możesz być szczęśliwy. Nie możesz być szczęśliwy. Nie może być szczęśliwy człowiek, który nie umie kochać. Nie może być szczęśliwy. Z bardzo prostego powodu. Bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg jest miłością. Jeżeli więc nie kocham, nie jestem sobą. Jeżeli nie kocham, nie jestem sobą. A kto nie jest sobą, nie będzie szczęśliwy. Nie jest szczęśliwy. Bo on jest skonfliktowany ze sobą. On ma problem. On ciągle gdzieś ma w sobie jakieś rozdarcie, rozdwojenie. Święty Paweł mówi, stary i nowy człowiek. Jeden i drugi żyje we mnie. I być chrześcijaninem znaczy co dzień uśmiercać tego starego człowieka, egoistę, nieumiejącego przebaczyć, nieumiejącego zaakceptować rzeczywistości, tego, na co nie ma wpływu. Jest to ktoś, kto nie umie cierpieć, nie znosi cierpienia i tak dalej, i tak dalej. I być chrześcijaninem znaczy tego starego człowieka uśmiercać, a ożywiać, pielęgnować, karmić nowego człowieka, który jest dzieckiem Boga. Boga, który jest miłością. Jabłko od jabłoni nie powinno padać daleko. Taka jest natura jabłka. Jeżeli pada daleko, to znaczy, że jest coś z tym jabłkiem nie tak. Dostało jakieś skrzydła, stare anielskie. Czy umiesz już żyć w niebie? A przecież możesz dziś umrzeć, albo jutro. To jest nierealne. To jest realne. Każdy z nas może dzisiaj umrzeć. Jakbyście przyszli tutaj jutro i byście się dowiedzieli, że zmarłem, proszę się nie zdziwić. Wszystko jest możliwe. Nie mam jakiejś śmiertelnej choroby, tym bardziej nie mam myśli samobójczych, nie? Jak to teraz jest takie modne, nie? Taki seryjny samobójca. Ale bo to kto wie? Więc warto się spieszyć z tą nauką miłości. Kościół uczy nas, że jeszcze jest czyściec. Ale po co? Po co sobie fundować czyściec? Nie? Czy nie lepiej od razu do nieba? Mamy przykłady świętych. Kto był na pogrzebie? Santo Subito. Jan Paweł II. Wszyscy mieli poczucie, że on nie poszedł do czyśćca. Czy to nie cudowne? Czy to nie fajne? A dlaczego nam by się to nie miało przytrafić? A co to my jacyś gorsi jesteśmy? My nie możemy być tacy święci jak papież? Czemu nie? I teraz właśnie zauważmy, małżeństwo jest właśnie po to, żebyśmy uczyli się miłości. Żebyśmy dojrzewali do życia w niebie. Więc paradoksalnie nawet można powiedzieć tak, że im trudniejsze jest małżeństwo, tym bardziej może być drogą do nieba. Oczywiście to jest dość skomplikowana sprawa i jeszcze będziemy sobie o tym mówić. I nie chodzi absolutnie o zasadę, że im gorzej, tym lepiej. I nie chodzi o to, że gdzieś w pewnych sytuacjach nie należy się bronić przed złem, przemocą, chorobą alkoholową, współmałżonka. Ale generalnie zasada jest taka. Im małżeństwo jest trudniejsze, tym bardziej się nadaje do tego, byśmy się uczyli miłości. Im gorszy charakter ma ta druga osoba, tym lepiej możemy nie wyćwiczyć w miłości. Tak. Doskonale o tym wiecie. Albo dzieci. Po co są dzieci? Nie po to, żeby mieć zadowolenie. Fajnie urosły, mogę pokazać. Nie? O, zobaczcie, wszyscy. O, jakie ładne ty masz dzieci. Jakie wykształcone. To nie ma być ozdóbka taka kolejny gdzieś, nie? Jakiś taki tam, jak to się tam nazywa, kobiety sobie przypinają takie tam, nie? Żeby było ładne. Dziecko jest po to, żebyśmy się uczyli miłości. Mało jest takich istot na świecie jak dzieci, które potrafią nas tak dobrze uczyć miłości, właśnie jak one. Mało jest takich istot. Dlaczego? Dlatego, że są dokuczliwe, wstrętne, że już nie możemy czasami wytrzymać i mamy ochotę walnąć w łeb. Dzieci nas przeczołgają. Nie mam własnych dzieci. Tak, znaczy w sensie własnych, bo w pewnym sensie mam. Się pochwalę, że tutaj rzeczywiście ojciec proboszcz powiedział, że jestem z Bydgoszczy, ale to jest tak częściowa prawda, ponieważ należę do wspólnoty bydgoskiej jezuitów. Byłem tam przez 7 lat przełożonym, natomiast w tej chwili mieszkam w Suchej, w domu rekolekcyjnym koło Bydgoszczy, tak za Bydgoszczą w stronę Tucholi. I jestem dyrektorem domu rekolekcyjnego tamże właśnie. Ale rzeczywiście podlegam pod przełożonego bydgoskiego. I w tym domu rekolekcyjnym mieszkam w tej chwili z 6 alkoholikami. Mężczyznami już dorosłymi w różnym wieku, którzy wychodzą z alkoholizmu, bezdomności i tak dalej. I po co ja z nimi mieszkam? Bo co, jakoś nie mam co robić, albo chce mi się pomagać komuś, nie? Czy coś? Nie. Ja to robię, żeby się uczyć miłości. Ja ich potrzebuję, żeby się uczyć miłości. I oni mnie uczą. Okradli mnie, spalili kotłownię. No, mógłbym długo opowiadać, nie? Przez 8 lat, co się wydarzyło. Nie? Ale dla mnie to jest, nie? Tak sobie myślę, jakby mi to zabrano, to no nie musiałbym poszukać coś podobnego. Oni mnie uczą miłości. Zwłaszcza wtedy, kiedy mnie ukradną, poszukają, zawiodą moje zaufanie i tak dalej, i tak dalej. Ale i wtedy, kiedy widzę, jak się rozwijają, jak są wspaniali, piękni, coraz lepsi, coraz doskonalsi, wychodzą z tego alkoholizmu, układają sobie życie, jest fajnie, elegancko. W ten sposób też dają mi siłę. Myślę sobie, jak on potrafił taką słabość, taką chorobę jak alkoholizm pokonać, to czemu ja nie mogę pokonać moich wad, które no na pewno są słabsze? Choroba alkoholowa to jest coś potwornego. Czas już kończyć. Ja się dopiero rozkręcam. Tak, moi drodzy, chcielibyśmy być szczęśliwi. Chcielibyśmy być szczęśliwi i dla zachęty, jednocześnie jako wstęp do tego, o czym chciałbym powiedzieć jutro, walka. Niekoniecznie na dobranoc, bo jeszcze msza święta. Pewnego dnia piękna królewna przechodziła przez las i spotkała żabę. Żaba pozdrowiła ją bardzo delikatnie i powiedziała: Wasza królewska wysokość, nie jestem prawdziwą żabą. Jestem księciem. Ale czarownica przemieniła mnie w żabę. Księżniczka wystraszyła się żaby mówiącej ludzkim językiem. Ale ponieważ była osobą o dobrotliwym sercu, odpowiedziała: Czy jest jakaś rzecz, którą można zrobić, by przełamać ten czar? Żaba odpowiedziała: Tak. Czarownica powiedziała, że jeśli znajdę królewnę, która mnie pokocha i pozostanie ze mną przez 3 dni i 3 noce, czar zostanie przełamany i ponownie będę księciem. Księżniczka nawet już zdołała zobaczyć księcia w tej żabie. Zabrała ją z sobą do pałacu. Wszyscy mówili: Cóż za odrażające stworzenie przyniosłaś? A ona odpowiadała: Nie, to nie jest odrażające stworzenie, to jest książę. Trzymała przy sobie żabę podczas dnia, a nocą podczas jej snu żaba leżała na poduszce. Po 3 dniach i 3 nocach obudziła się i zobaczyła owego młodego i pięknego księcia, który ucałował jej rękę z wdzięczności za przełamanie czaru i przywrócenie do postaci księcia, którym był. Ta bajka jest historią każdego z nas. W jaki sposób zostaliśmy przemienieni w żaby i przeszliśmy życie poszukując kogoś, kto przełamie czar i stworzy nas ponownie. Czy Twój Jezus jest taki? Czy Twój Bóg jest taki? Uczestniczymy, moi drodzy, w Eucharystii, aby dziękować. Dobrze wiemy, słowo Eucharystia znaczy dziękczynienie. Uczestniczymy w Eucharystii, aby dziękować Jezusowi, że On jest właśnie taki. Aby dziękować Bogu, że On jest właśnie taki. Że On przyszedł nas odczarować i przywrócić nam postać prawdziwą. Przywrócić nam naszą tożsamość. I On rzeczywiście ma moc to zrobić. Nie ma nikogo, kto by to potrafił zrobić lepiej. On może nas nauczyć, jak wykorzystać małżeństwo, rodzinę, wychowanie dzieci do przełamania tego czaru, do stworzenia na nowo, do obudzenia w sobie dziecka Bożego, Bożego potomka, księcia, księżniczki. Słyszeliśmy, że Bóg jest królem. Syn króla to książę. Córka Boga to księżniczka. Ważne, żebyśmy myśleli o sobie inaczej. Od dziś. Niech ktoś, kto spróbuje z tu obecnych od dziś myśleć o sobie inaczej niż tymi kategoriami. Jestem księciem, jestem księżniczką. I tak na siebie patrzmy. Taki jest sens nauczania Pana Jezusa. Taki jest sens Eucharystii. Taki jest sens małżeństwa, wychowania dzieci. Stać się tym, kim naprawdę jesteśmy.